To mówi Paryż RFI, środa, 30 stycznia, już 30. Dzień dobry, przed mikrofonem Marek Brzeziński, witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę wiadomości opracowane wspólnie z Piotrem Kamińskim. Następnie zaprosimy Państwa do wysłuchania przeglądu prasy w opracowaniu Anny Rzeczyckiej i Piotra Rosuchowicza. Mowa będzie m.in. o dalszym ciągu skandalu w banku Société Générale. A w dalszej części naszej audycji Stefan Rieger jest dzisiaj autorem dodatku muzycznego i felietonu multimedia. W obydwu przypadkach ma to związek z targami muzycznymi MIDem. Katarzyna Zawicka, ostrzegając o tym, że alkohol szkodzi zdrowiu, zaprasza nas na salon wina na paryskie rogatki i opowiada o innych salonach, oświetleniach, klimatyzacji i lingwistyki. Kasia z Heilbronu to sztuka Heinricha von Kleista, o której mówi Agnieszka Kumor na spotkaniach z teatrem, zaś Sylwia Gibbs przybliży nam twórczość algierskiego pisarza Bouala Sansala. To w magazynie literackim, a my mamy dla Państwa także kolejną lekcję języka francuskiego. Audycję realizuje Grażyna Chmurska, której od strony technicznej sekunduje Pablo. Tyle zapowiedzi, a teraz pora na wiadomości, ale wcześniej ich skrót. Angela Merkel popiera program reform Sarkoziego. W Pakistanie żołnierze giną w operacji przeciwko islamistom, na Filipinach zamachu bombowym, ciężkie walki na Sri Lance. Michał Chodorkowski rozpoczyna strajk głodowy na znak solidarności z uwięzionym byłym współpracownikiem. Rosja ostrzega Zachód przed wywieraniem nacisków na Białoruś. OBWE grozi Rosji niewysyłaniem swoich obserwatorów na wybory prezydenckie, jeśli Kreml nie udzieli zgody, aby przybyli oni tam już w przyszłym tygodniu. To były najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie, teraz pełne wydanie wiadomości RFI z Paryża. Przebywająca w Paryżu niemiecka kanclerz Angela Merkel udzieliła poparcia prezydentowi Nicolasowi Sarkoziemu i premierowi François Fillonowi w ich staraniach wprowadzania reform. Merkel powiedziała, że wszyscy życzyliby sobie, aby Francja zajmowała zdecydowane stanowisko zarówno w obliczu wprowadzonych u siebie reform, jak i w czasie sprawowania roli przewodniczącej Unii Europejskiej, na czele której staje 1 lipca. Niemiecka kanclerz dodała, że świat nie ma zamiaru czekać i oglądać się na Europę, patrzy jednak na zmiany zachodzące na starym kontynencie. Oklaskami przyjęto słowa niemieckiej kanclerz o przedłużeniu okresu przechodzenia na emeryturę do 67 roku życia, co podyktowane jest starzeniem się społeczeństwa niemieckiego. Angela Merkel przybyła do Paryża, aby wziąć udział w zjeździe rządzącej partii UMP Nicolasa Sarkoziego. Nad Sekwaną przebywa zatem także w roli przewodniczącej partii chrześcijańskich demokratów CDU. W dalszej części swego wystąpienia Angela Merkel przypomniała, że pod koniec XXI wieku tylko co 14 mieszkaniec Europy będzie Europejczykiem. Stary kontynent musi zatem bronić wartości, na jakich wyrasta, przede wszystkim wartości religijnych i wolności słowa, co ma szczególne znaczenie w obliczu postępującej globalizacji. Niemiecka kanclerz broniła europejskiego modelu socjalnego, ale podkreśliła, że konieczność przyjęcia takiej polityki gospodarczej istnieje, aby europejskie towary były konkurencyjne na światowych rynkach. Słuchają Państwo Paryża RFI. W Pakistanie 13 żołnierzy zginęło w walkach z islamistami w czasie operacji mającej na celu oczyszczenie z grup uzbrojonych fundamentalistów, mającego strategiczne znaczenie tunelu drogowego w północno-zachodniej części kraju w pobliżu Peszawaru, głównego miasta rejonu. Na początku tygodnia strona rządowa podała, że w starciach zginęło około 50 islamistów. Według nieoficjalnych informacji ciała żołnierzy znaleziono w porzuconej w tunelu ciężarówce. Strona rządowa zaprzecza tym doniesieniom. Na Filipinach 3 osoby zginęły, a 27 odniosły obrażenia w wyniku wybuchu bomby na położonej na południu kraju wyspie Mindanao. Ładunek eksplodował przed bramą do fabryki produkującej konserwy z tuńczyka. Zamachu dokonano w chwili, gdy robotnicy opuszczali zakład, kończąc pracę. Jak na razie nie wiadomo, kto i z jakiego powodu podłożył bombę, chociaż policja nie wykluczyła, że może chodzić o zamach ze strony konkurentów. Fabryka jest jednym z największych zakładów rejonu i zatrudnia 1500 pracowników. W ciągu ostatnich lat w tym rejonie często miały miejsce zamachy. Sprawcami części z nich byli fundamentaliści powiązani z Al-Kaidą, jednak część z nich to wynik rywalizacji między miejscowymi przedsiębiorstwami. Ze Sri Lanki napływają informacje o zaciętych walkach, jakie toczą się na półwyspie Jaffna między wojskami singalezyjskimi a oddziałami separatystów tamilskich z organizacji Tygrysów. Każda ze stron sobie przypisuje sukcesy. Tygrysy twierdzą, że odparły 3 kolejne ataki wojsk rządowych i że udało im się zdobyć znaczną ilość sprzętu, w tym granatników. Wojsko informuje o zniszczeniu 35 bunkrów i o przyjęciu znacznych ilości broni. W ataku na linię Tamilów strona rządowa użyła myśliwców bombardujących. W starciach 7 żołnierzy armii singalezyjskiej miało by odnieść obrażenia. Na początku stycznia władze Sri Lanki wycofały się z zawieszenia broni, do którego udało się doprowadzić dzięki mediacji Norwegii, oświadczając, że separatystom nie zależy na pokoju i stwierdzając, że strona rządowa rozstrzygnęła wojnę domową na swoją korzyść. We wtorek w regionie Manar w odwecie za zabicie przez tygrysów 5 i zranienie 15 żołnierzy lotnictwo ostrzelało szkolny autobus. Zginęło 12 dzieci. Tamile skierował w tej sprawie list do sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona. Rząd Sri Lanki zaprzecza wersji podanej przez stronę tamilską. Słuchają Państwo Paryża, RFI.
Skutki polityki zagranicznej Rosji dla jego resortu zdają się niepokoić jej ministra finansów Aleksieja Kudryna, który starał się uspokoić dziennikarzy na moskiewskiej konferencji prasowej. Nasza polityka stała się bardziej pragmatyczna i dlatego postrzegana jest często jako wroga. Tymczasem Rosja poczęła nareszcie bronić swoich interesów. Zapewniał Kudryn, wspominając starania Rosji o wejście do Międzynarodowej Organizacji Handlu. Nieco odmiennego zdania był jeden z jego poprzedników na tym stanowisku, Anatol Czubajs, dzisiaj szef rosyjskiego monopolu elektrycznego, który z tej samej trybuny skrytykował politykę zagraniczną swego kraju, szczególnie zamknięcie dwóch filii brytyjskiego Instytutu Kulturalnego British Council. Oczywiście Rosja może nadal wojować z British Council, ironizował Czubajs, nie kryjąc oburzenia kłopotami z policją, jakie miał dyrektor tej instytucji w Petersburgu. Czubajs wyraził przekonanie, że takie postępki mogą szybko obrócić się przeciwko Rosji, gdyż jej gospodarka może bardzo szybko ulec zależności od zagranicy. Wspomniał szczególnie o wielkich nadwyżkach bieżących rosyjskich kont bankowych, które niebawem mogą zniknąć. Czy będziemy w stanie to pokryć? Niepokoił się Czubajs, podkreślając znaczenie polityki zagranicznej w tej mierze. Tymczasem szef dyplomacji rosyjskiej, Siergiej Ławrow, korzystając ze spotkania w Mińsku ze swym białoruskim kolegą Siergiejem Martynowym, napadł znów na kraje zachodnie, tym razem za naciski na Białoruś zmierzające do zmiany ustroju republiki, skąd my to znamy. Zdaniem Ławrowa zachodnie sankcje gospodarcze i dyplomatyczne okażą się krótkowzroczne i bezproduktywne. Rosja to jedna z rzadkich stolic wspierających dyktaturę Łukaszenki, który obłożony zachodnimi sankcjami, na przykład odmową wiz, szuka poparcia w Iranie i w Wenezueli. Minister Martynow zapewniał, że zarzuty i jednostronne sankcje są nieuzasadnione oraz że Białoruś próbuje załatwić te kwestie, by doprowadzić do zniesienia sankcji gospodarczych.
Kandydat serbskich nacjonalistów na prezydenta Serbii, Tomislav Nikolić, przebywa w Moskwie, gdzie spotkał się z prezydentem Władimirem Putinem i wicepremierem Miedwiediewem. Kreml popiera Nikolicza, zwolennika zacieśnienia i rozwijania tradycyjnych stosunków serbsko-rosyjskich, nawet kosztem przystąpienia Serbii do Unii Europejskiej. Wizyta Nikolicza, prorosyjskiego twardogłowego na serbskiej scenie politycznej, odzwierciedla rolę, jaką w wyborach prezydenckich w Serbii odgrywa Rosja. W ubiegłym tygodniu Putin proeuropejsko nastawionego Borisa Tadzicza gościł na Kremlu. Podpisano wtedy ważne umowy, które są kolejnym triumfem Rosji na drodze do zmonopolizowania europejskiego rynku energetycznego. Belgrad sprzedał serbskiego monopolistę petrochemicznego Niš Gazpromowi i podpisał umowę o budowie gazociągu przez terytorium Serbii.
Michał Chodorkowski, były prezes JUKOS-u, uwięziony pod bałamutnymi pretekstami przez Putina, wszczął strajk głodowy na znak solidarności ze swym byłym adwokatem i wiceprezesem firmy Wasylem Aleksanianem. Aleksanian, który również siedzi w więzieniu, jest chory na AIDS. W liście do prokuratora generalnego Jurija Czajki Chodorkowski pisze, że wedle posiadanych przezeń informacji władze śledcze uzależniły pomoc lekarską dla Aleksaniana od złożenia przezeń zeznań obciążających byłego szefa. Chodorkowski pisze, iż stoi przed moralnym dylematem. Mam przyznać się do przestępstw, których nie popełniłem, by uratować życie człowieka, łamiąc zarazem życie niewinnych ludzi, z których zrobi się moich wspólników. Dlatego wykraczam poza granicę procedury i informuję, iż rozpoczynam strajk głodowy, stwierdza Chodorkowski w liście do prokuratury. Dyrektor lagra, gdzie siedzi Chodorkowski, niejaki Yunus Amajew, oświadczył, że jeżeli więzień odmówi przyjmowania pokarmu, zostanie ukarany za pogwałcenie regulaminu. Jurij Schmidt, adwokat Chodorkowskiego, poinformował, że ten nie będzie przyjmował ani pożywienia, ani napojów, a strajk potrwa dopóty, dopóki chory Aleksanian nie znajdzie się w szpitalu. 35-letni Aleksanian, skazany 2 lata temu pod pretekstem defraudacji, praktycznie stracił wzrok, podała jego adwokatka Jelena Lwowa. Obrona bezskutecznie domaga się przeniesienia go z moskiewskiego więzienia Matroska Jeciszyna do cywilnego szpitala. Agencje przypominają przy tej okazji, że Chodorkowskiemu, skazanemu 3 lata temu pod pretekstem nadużyć podatkowych na 8 lat więzienia, grozi kolejny proces. Były dysydent Władimir Bukowski oświadczył na fali radia Echo Moskwy, jednego z ostatnich mediów rosyjskich niezakneblowanych przez Kreml, że podejmując strajk głodowy, Chodorkowski stawia się w sytuacji bez wyjścia. Bez wody nie przeżyje nawet 2 tygodni, a mechanizmom państwowym trzeba co najmniej miesiąca, by ruszyć z miejsca, oświadczył Bukowski, który ma za sobą doświadczenie 12 lat spędzonych w lagrach i szpitalach psychiatrycznych kierowanych przez byłych przełożonych Putina. I sam wielokrotnie prowadził strajk głodowy. Jego zdaniem już po paru dniach władze zaczną karmić więźnia siłą przez usta lub nos, co jest wyjątkowo bolesne.
OBWE, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, zagroziła odwołaniem misji obserwatorów do Rosji na mające się tam odbyć 2 marca wybory prezydenckie, jeśli Moskwa nie wyrazi zgody na przyjazd już w następnym tygodniu grupy 20 osób, które oceniałyby przebieg kampanii przedwyborczej i przygotowanie do wyborów. Nie można tego ograniczyć tylko do jednego dnia, aby obserwacje mogły być całościowe. Pobyt przedstawicieli OBWE musi być dłuższy. Sekretarz generalny NATO Joab de Hoop Scheffer wyraził nadzieję, że to, co się liczy dla innych państw, powinno mieć znaczenie także dla Rosji. Na podobnie dyplomatyczną i ostrożną odpowiedź zdobyła się europejski komisarz do spraw stosunków zewnętrznych Unii Benita Ferrero-Waldner, która wyraziła niepokój, iż Rosja kompletnie zignoruje obawy OBWE. Szanowni Państwo, Paryża RFI. Sąd Najwyższy Izraela zezwolił rządowi izraelskiemu na kontynuację ograniczeń dotyczących dostawy prądu i paliwa do strefy Gazy, podkreślając jednocześnie, że ilości tam dostarczane odpowiadają potrzebom humanitarnym mieszkańców Gazy. Blokada spowodowała dramatyczne skutki dla gospodarki rejonu rządzonego przez Hamas, a w konsekwencji przełamanie muru dzielącego Egipt od strefy Gazy. Palestyńczycy zaopatrują się w niezbędne im do życia produkty i w żywność w egipskiej strefie przygranicznej. Tymczasem nic nie zanosi się na porozumienie prezydenta władz autonomicznych Mahmuda Abbasa z Hamasem. Obydwie strony zaostrzyły swoje stanowiska w sprawie kontroli przepływu Palestyńczyków przez granicę między Egiptem a strefą Gazy. Abbas określił zezwolenie ze strony Hamasu na naruszenie granicy mianem inwazji. Hamas oskarża władze palestyńskie prezydenta Abbasa o rezygnację z obrony praw mieszkańców strefy Gazy. We czwartek w Kairze delegacja najwyższych władz Hamasu ma się spotkać z szefem egipskich służb specjalnych. Egipcjanie boją się, że w fali Palestyńczyków znajdą się ekstremiści, którzy mogą, korzystając z pomocy miejscowych fundamentalistów, organizować zamachy bombowe w Egipcie. Izrael otrzymał 600-stronicowy raport komisji, na czele której stoi emerytowany sędzia 82-letni Eliach Winograd. Dokument przynosi odpowiedź na pytanie, dlaczego potężna armia izraelska przegrała wojnę ze słabo uzbrojoną libańską organizacją Hezbollah. Autorzy stwierdzają, że w czasie wojny popełniono bardzo poważne błędy, które miały negatywne konsekwencje dla przebiegu wydarzeń. Błędy popełniono na najwyższych szczeblach władzy politycznej, jak i dowództwa wojskowego. Głównym błędem było rozpoczęcie działań wojennych bez jasno określonej strategii, w jaki sposób i w jakich okolicznościach wojnę zakończyć. Na lądzie nie udało się osiągnąć wytyczonych celów. Komentatorzy zastanawiają się, jakie mogą być polityczne konsekwencje raportu. Nie ma w nim bezpośredniego apelu o dymisję do premiera Ehuda Olmerta, który zapewnił, że będzie rządził dalej. Nie wiadomo jednak, jak zachowa się koalicjant premiera, minister obrony Ehud Barak z Partii Pracy, który zapowiedział, że wyjdzie z koalicji, jeśli Olmert okaże się winny, a to może oznaczać powrót do władzy prawicy, co w konsekwencji doprowadzi do zerwania dialogu z władzami palestyńskimi i pogrąży konflikt w tym rejonie w kolejnym impasie. Wojna z Hezbollahem, nazywana drugą wojną libańską, trwała 33 dni i została sprowokowana porwaniem 2 izraelskich żołnierzy. Choć Izrael przez ponad miesiąc bombardował Liban, a jego czołgi zapuściły się głęboko na terytorium tego kraju, nie udało się pokonać Hezbollahu. Zginęło około 160 Izraelczyków i około 1200 Libańczyków. Szanowni Państwo, Paryż RFI. W stolicy Kenii, Nairobi, w obecności Kofi Annana, byłego sekretarza generalnego ONZ, występującego w roli mediatora, rozpoczęły się negocjacje między prezydentem elektem kraju Mwavi Kibaki a szefem opozycji Railą Odingą, który uważa się za zwycięzcę grudniowych wyborów prezydenckich i oskarża swego rywala o zagarnięcie władzy. Według Kofiego Annana przedwyborczy kryzys polityczny będzie można rozwiązać w ciągu 4 najbliższych tygodni. Na rozwiązanie problemów zasadniczych trzeba będzie natomiast co najmniej roku. W rzeziach zginęło już ponad 1000 osób, a 250 tysięcy zostało zmuszonych do opuszczenia swych domów. W dniu otwarcia rokowań w Nairobi zginęło 12 osób. Jak podaje AFP, policja kenijska otrzymała rozkaz strzelania bez ostrzeżenia ostrą amunicją do ludzi dokonujących grabieży i podpaleń, a także blokujących drogi i noszących przy sobie broń. Zwycięzcą prawyborów Partii Republikańskiej na Florydzie został senator z Arizony, weteran wojny wietnamskiej John McCain, który 5 lat spędził w niewoli Wietkongu. 71-letni McCain zdobył 36% głosów. Jego główny konkurent konkurent, były gubernator stanu Massachusetts i przedsiębiorca Mitt Romney otrzymał 31% głosów. W prawyborach startował także były burmistrz Nowego Jorku Rudy Giuliani, który na jesieni był jeszcze faworytem do nominacji. Stracił jednak poparcie wyborców i na Florydzie zdobył zaledwie 15% głosów. Według nieoficjalnych informacji ma teraz zamiar wycofać się z wyścigu prezydenckiego. Na razie wezwał swoich zwolenników do poparcia McCaina. John McCain, który zajmuje nieprzejednane stanowisko w sprawie wojny w Iraku, będzie najprawdopodobniej liderem republikanów w wyścigu do Białego Domu. McCain wygrał na Florydzie dzięki poparciu licznie reprezentowanych w tym stanie wojskowych i weteranów. Cenią oni sobie doświadczenie senatora z Arizony w dziedzinie obronności i polityki zagranicznej. McCaina poparła także społeczność uchodźców kubańskich, którzy schronili się na Florydzie po rewolucji Fidela Castro i którzy w 71-letnim byłym lotniku Royal Navy widzą zasłużonego kombatanta walki z komunizmem. Oczywiście nie Royal Navy, tylko US Navy. Słuchają Państwo Paryża RFI. Teraz pora na przegląd prasy. Gazetę dzisiejszą przejrzała Anna Rzeczycka.
Nie widać końca skandalu z bankiem Société Générale, który na skutek nieostrożnych spekulacji młodego maklera stracił prawie 5 miliardów euro. Dochodzenie sądowe jest w toku i być może już niedługo winni i odpowiedzialni zostaną wskazani. Jak pisze Dominique Quignot w artykule wstępnym La Croix, bank będzie musiał przedstawić swym klientom, pracownikom, akcjonariuszom, opinii publicznej oraz władzom politycznym dokładny raport z tego, co się stało. Ostatnie słowo nie zostało jeszcze powiedziane. Dlatego należy zachować umiar, zarówno gdy mówi się o dyrektorze banku Danielu Bouton, który złożył już dymisję na ręce zarządu Société Générale, jak wtedy, gdy oskarża się bez zastanowienia maklera Jérôme'a Kerviela. Ten ostatni ponosi oczywiście odpowiedzialność i będzie musiał ponieść karę, ponieważ przekroczył swoje uprawnienia. Trzeba jednak będzie sprawdzić, czy operacje, których dokonał na giełdzie, pozostają wyjątkiem w praktyce bankowej, czy też zdarzają się częściej i jakie luki w systemie nadzoru sprawiły, że tak długo młodzieniec mógł działać bezkarnie. Na razie jednak należy wstrzymać się z potępianiem go w czambuł lub zrobieniem z niego, co czynią niektórzy, bohatera informatycznego naszych czasów, Robin Hooda, który zabrał z kieszeni bogatym, by w końcu pieniędzy nie dać nikomu. W tym wypadku, kończy Dominique Quignot w La Croix, bardziej niż poszczególnych ludzi, sądzić należy system i mechanizmy, które skłaniają tych ludzi do podejmowania nieograniczonego niczym ryzyka. W pogoni za gigantycznymi zyskami tracą oni całkowicie głowę i operacje bankowe stają się zabawami z pieniędzmi. Gdy gra jest udana, bank i makler wychodzą na swoje. Gdy jest jednak nieudana, straty ponoszą nie tylko oni. Stratnych jest bardzo wiele osób, przede wszystkim klientów. Dzisiejsza prasa paryska wiele miejsca poświęca też kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych. Jak pisze Isabelle Duriez, korespondentka Libération w Nowym Jorku, po decydujących prawyborach w Stanach Iowa i New Hampshire, które tradycyjnie otwierają bal, oraz po głosowaniu w Nevadzie, Karolinie Południowej i Florydzie, 5 lutego kandydaci będą starali się o głosy wyborców w 20 stanach jednocześnie. Super Tuesday, czyli Super Wtorek, będzie chwilą, w której kampania przedwyborcza nabierze wymiarów ogólnonarodowych. Zakończą się spotkania w kawiarniach lub w stodołach z 15 osobami. Zakończą się dyskusje w cztery oczy z każdym z kandydatów. Wszystko odbywać się teraz będzie w telewizji, za pośrednictwem reklam, debat i ataków osobistych. W tym roku nawet bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Zazwyczaj na tym etapie kampanii, na którym jesteśmy obecnie, z pierwszych pojedynków prawyborczych wyłaniają się faworyci. Tym razem jednak w żadnym z obozów, ani u demokratów, ani u republikanów, prawdziwy faworyt się nie pojawił. I wbrew temu, co myślą niektórzy komentatorzy, jest bardzo prawdopodobne, że Super Wtorek także nie pozwoli na wyodrębnienie zdecydowanych liderów. Jest prawdopodobne, że po stronie demokratów ani Hillary Clinton, ani Barack Obama nie zdobędą 2115 delegatów, których potrzebują, by uzyskać nominację partii na kandydata do ostatecznego pojedynku. Analogiczna sytuacja zapanować może w Partii Republikańskiej. Znaczy to, że kampania będzie się odbywała w kolejnych stanach, tych, które nie są przyzwyczajone do takiej rozgrywki, w Luizjanie, Ohio i Wirginii. a potem zakończy się w czasie letnich konwentów obu partii. Le Figaro, pisząc o kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, zastanawia się ze swej strony, czy Bill Clinton, popierający kandydaturę swej małżonki Hillary, nie jest zbyt agresywny w tym poparciu i czy koniec końców nie przynosi to strat przedstawicielce Partii Demokratycznej. Najwięcej zastrzeżeń budzą jego ataki na rywala Hillary, Baracka Obamy. Bill postanowił więc ostatnio złagodzić swe ataki i na kampusie Camden County College w New Jersey, tam gdzie Hillary nie prowadziła jeszcze kampanii, nie uczynił najmniejszej bezpośredniej aluzji do czarnoskórego polityka, kładąc głównie nacisk na tematy, na które zwraca uwagę w swej kampanii jego żona. Edukację, zdrowie oraz pomoc dla osób, którym grozi wysiedlenie z domów. Wystąpienie Billa na kampusie zostało przyjęte świetnie. Bez trudu zdobył sobie studentów. Do tego stopnia, że może się zacząć martwić utratą własnego politycznego prestiżu. Bill Clinton postanowił być cieniem swej żony. Pytanie, czy będzie mu się to opłacało?
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Jednak to tylko część prasy francuskiej. Teraz Le Monde i Piotr Rosuchowicz.
Korespondentka Le Monde w Polsce, Celia Szofur, została wysłana na wschodnią granicę Polski, która jest od końca grudnia wschodnią granicą Unii Europejskiej. Skoroszczyna informuje francuskich czytelników, jak to polscy celnicy paraliżują granice Unii. Już w pierwszych słowach swego komentarza cytuję jednego z kierowców ciężarówek stojących na polsko-białoruskiej granicy, niejakiego Zbigniewa Ciachowskiego, który ostro protestuje. Każdy ma prawo do protestu przecież, ale jeśli chodzi o blokowanie granic międzypaństwowych, to już za wiele. Od 4 dni czeka on wraz z 3000 innych kierowców na granicy w Koroszczynie, w liczącej sobie 90 kilometrów kolejce. Protestują celnicy na wschodnich granicach Unii, a za wykonywanie znacznie większej pracy Polska nie chce celnikom płacić więcej. To znaczy już chce po kilkunastu dniach protestu, ale zdaniem polskich celników niewystarczająco. 3-krotnie mniej niż się domagają. Podczas tego nieprzewidzianego biwaku przy temperaturze 0 stopni Celsjusza wspomniany przez Celię Szofur pan Ciachowski mówi o niespotykanym dotychczas kryzysie, o wstydzie, jaki tego rodzaju strajk przynosi jego krajowi. Celnicy masowo przynoszą teraz zwolnienia lekarskie albo biorą urlop, no a przejścia graniczne nie odprawiają towarów, ani tych jadących do Europy Zachodniej, ani tych z niej przyjeżdżających. Już chciał zawrócić ciężarówką z kosmetykami jadącymi do Moskwy, aby wraz z kolegami zablokować Warszawę, ale w ostatniej chwili tę akcję protestacyjną odwołano, gdyż podobno w rozmowach z rządem pojawił się cień nadziei. Polscy celnicy nic sobie nie robią z gorących apeli premiera Tuska o powrót do pracy. Doskonale wiedzą, że rząd znajduje się w olbrzymich tarapatach z powodu rosnącej liczby ruchów protestacyjnych w Polsce. Wielu Polaków, trzymając Platformę Obywatelską za słowo, czeka na obiecywany przez nią w kampanii wyborczej cud gospodarczy. Ale kierowcę białoruskiego tira, Arcioma, polskie przepychanki polityczne niewiele obchodzą. W jego ciężarówce gniją klementynki. Nikt nic tu nie wie. Jak długo mamy jeszcze czekać? Cytuję jego słowa na zakończenie artykułu w Le Monde, Celia Szofur.
RFI, la radio du monde.
Do nowego w Europie.
Piotr Kamiński.
Dwustronny szczyt hiszpańsko-niemiecki, jaki rozpoczyna się w czwartek na Majorce, skupiony będzie na kwestiach ochrony środowiska, energii i innych sprawach unijnych, takich jak imigracja, poinformowali rzecznicy obu rządów. 21 szczyt między tymi krajami stanie się przede wszystkim okazją do konfrontacji stanowisk w sprawie planu Komisji Europejskiej dotyczącego walki ze skutkami ocieplenia klimatycznego. Madryt i Berlin podzielają tu globalnie pozytywną ocenę tego projektu, mają jednak pewne zastrzeżenia. José Luis Rodríguez Zapatero podkreśla zbieżności z poglądami Angeli Merkel, która dba zarówno o tak zwany trwały rozwój, co o interesy przedsiębiorstw niemieckich. Rząd hiszpański zwrócił uwagę na niektóre niepokojące aspekty tego tekstu, mogące ugodzić w konkurencyjność. Niemiecki minister gospodarki Michael Gloss mówił wprost o planie, który zniszczy stanowiska pracy w szczególnie energochłonnych gałęziach przemysłu. Oba kraje mogą też dojść do porozumienia w kwestii energii jądrowej. Zapatero potwierdził bowiem właśnie swój zamiar porzucenia tego systemu produkcji energii. Hiszpania liczy 8 elektrowni produkujących 1/5 jej elektryczności. W Niemczech 17 działających elektrowni ma zostać zamkniętych w ciągu najbliższych 12 lat. W rozmowach pojawią się też kwestie dotyczące polityki zagranicznej, takie jak sytuacja Kosowa, gdzie Hiszpania w trosce o swój własny separatyzm baskijski nie kryje niechęci do jednostronnych planów Prisztyny, oraz francuska koncepcja tzw. Unii Śródziemnomorskiej, droga prezydentowi Sarkoziemu i wspierana przez Madryt, a postrzegana niechętnie przez Berlin. Michel Platini, prezes Europejskiej Federacji Piłki Nożnej UEFA, wyraził przekonanie, że najbliższe miesiące będą miały kluczowe znaczenie w przygotowaniach do Euro 2012. UEFA nie kryje zaniepokojenia ewentualnymi opóźnieniami w przygotowaniach do rozgrywek, które, jak wiadomo, odbyć się mają w Polsce i na Ukrainie. Platini wspomniał o konieczności rządowej mobilizacji w tych krajach. Raport sporządzony przez federację uznaje postępy dokonane w tych krajach, podkreśla jednak, że w wyniku pewnych zaburzeń politycznych opóźniły się ciężkie inwestycje w takich dziedzinach jak stadiony, lotniska i autostrady. Sekretarz generalny UEFA David Taylor oświadczył jednak na posiedzeniu federacji w Zagrzebiu, iż w chwili obecnej organizacja w żadnym wypadku nie rozważa ewentualnego planu B, to jest przekazania rozgrywek innemu lub innym krajom. Oba rządy zobowiązały się zrobić, co do nich należy, i mamy nadzieję, że już niebawem będziemy mogli oświadczyć, iż wszystko jest w porządku. Na pytanie, co będzie, jeżeli w ciągu pół roku Polska i Ukraina nie nadrobią opóźnień, Taylor odpowiedział, że wówczas kwestia ta stanie na porządku dziennym, niemniej nikt się czegoś podobnego nie spodziewa. Nie trudno spostrzec, że za tymi aksamitnymi zdaniami kryje się bardzo sękata maczuga.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem, w jednym słowie. Powtarzam, www.rfi.fr/popolsku.
Aktualności muzyki poważnej. Stefan Rieger. So zuckt seine Ruhe.
Zamiast nowości dzisiaj wyjątkowo aktualność. W Cannes ma bowiem miejsce w środę 30 stycznia ceremonia wręczenia tegorocznych Classical Awards. Honorowym gościem 42. edycji Międzynarodowych Targów Muzycznych MIDEM jest Christa Ludwig, którą słyszeliśmy właśnie w pstrągu Schuberta z Geoffreyem Parsonsem przy fortepianie. Legendarna mezzosopranistka o rzadko spotykanej skali głosu i repertuaru wyśpiewała publicznie swą ostatnią nutkę w 1994 roku. Z okazji 80. urodzin przyznano jej w Cannes Lifetime Achievement Award za całokształt kariery. EMI zapowiada na wiosnę wydanie wielkiej cegły z nagraniami wspaniałej śpiewaczki. My zaś tymczasem sięgniemy raz jeszcze do czteropłytowego albumu z nieocenionej serii Les Introuvables, aby posłuchać Christy Ludwig, tym razem z Geraldem Moorem, w pysznej niemieckiej pieśni ludowej Brahmsa.
Och, andere schwellen Ding an, weiter Ding mein Herzchen, ein Ding, ein Ding. Wählst du dann eine Pöpsche an, Ding an, Ding. Ihr seid kein Gode, Rode, ihr könnt ein Ding nicht rode, wenn das Kind für ein Ding will haben, Ding, 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 Ding. Och, andere schwellen
Zawicka.
Alkohol jest szkodliwy dla zdrowia i należy spożywać go z umiarem. Zaczynamy dzisiaj przypomnieniem tej złotej myśli, bo na początku mowa będzie o winach, a znane już były przypadki, kiedy brak tej formułki przy publicznej pochwale alkoholu kończył się procesem sądowym. W Palais des Sports w Issy-les-Moulineaux mamy salon Winomedia, czyli targi win regionalnych. Od 1 do 4 lutego wielbiciele i amatorzy wina będą tu mogli szukać swego szczęścia. Pamiętając oczywiście, że alkohol jest szkodliwy dla zdrowia i należy spożywać go z umiarem. W centrum przy Port de Versailles mamy bezpieczniejszy salon, mianowicie Ideobain, czyli targi łazienek. Odbywać się będą od 5 do 10 września, z tym, że wstęp dla szerokiej publiczności przewidziany jest na 3 ostatnie dni od 8 do 10. Jest to impreza, na której można zobaczyć wszystkie nowinki techniczne i estetyczne, które prezentują producenci. Na wystawie zatytułowanej Mode de Bain będziecie Państwo mogli zobaczyć około 40 łazienek zaprojektowanych przez specjalistyczną agencję, która oczywiście pamiętała o najnowszych trendach i modach. Nawet jeśli nie wszystkich stać na zatrudnienie dekoratora wnętrz, ani nawet na samodzielne, najnowocześniejsze wyposażenie łazienki, to targi Ideobain mogą zainspirować, podsunąć pewne rozwiązania, poddać pomysły. W tej łazienkowej scenografii znajdziecie Państwo propozycje na każdy wiek, od dzieciństwa przez młodość, wiek dojrzały, aż do starości. Zgodnie z ostatnimi tendencjami i ten salon kładzie nacisk na ekologię. Będzie więc sporo na temat oszczędzania wody oraz propozycje wykorzystywania nowych materiałów i technologii.
Równolegle do tych targów organizowany jest salon Interklima plus Elek. Jak łatwo się domyśleć, chodzi o klimatyzację. I tu w centrum zainteresowania znajduje się ekologia, czyli energie odnawialne. Znajdziecie tu Państwo propozycje zarówno dla odbiorców indywidualnych, jak i dla biur, hoteli, hal fabrycznych itd. Targi przeznaczone są przede wszystkim dla tych, którzy pracują w szeroko pojętym sektorze budownictwa. W tym tygodniu mamy jeszcze jedne targi związane z wystrojem wnętrz, mianowicie Light on Off, czyli salon oświetlenia. Odbędzie się on od 5 do 8 lutego przy Port de Versailles. Światło we wszystkich pomieszczeniach, czy to w biurach, sklepach, czy restauracjach, czy wreszcie w domu, jest podstawowym elementem tworzącym nastrój, jest więc niewątpliwie jedną z najważniejszych części składowych dekoracji. Jednocześnie ma do spełnienia bardzo ważną funkcję techniczną. Połączenie tych dwóch aspektów jest trudniejsze niż to się pozornie wydaje. Light on off pokaże, co można w tej sprawie zrobić, zarówno jeśli chodzi o design, jak i o rozwiązania przestrzenne, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Off w nazwie salonu dotyczy już wprowadzonych nowatorskich rozwiązań w paryskich hotelach, butikach, showroomach, restauracjach, muzeach, ogrodach. Zostaną one również zaprezentowane na targach. Na zakończenie jeszcze kilka słów o salonie poświęconym językom obcym Expo Langue od 6 do 9 lutego przy Port de Versailles. Organizowany jest on w celu szerzenia oświaty w jej międzynarodowym aspekcie, czyli jednym słowem propagowania nauki języków obcych, wielojęzyczności, wymian międzynarodowych. Istnieje już od 25 lat i cieszy się ciągle rosnącym powodzeniem. Wystawcami na nim są przedstawiciele szkół językowych, organizatorzy wakacji lingwistycznych, instytucje zajmujące się tłumaczeniami, opracowywaniem tekstów i metod nauczania, wydawnictwa, media. W czasie salonu odbędzie się wiele konferencji i pogadanek, a także pokazów artystycznych, które mają unaocznić, jak ważna jest międzynarodowa wymiana kulturalna. W tym roku gościem honorowym są Chiny, będą więc pokazy filmów, tańca, akrobacji i opery z Pekinu, a także demonstracje kaligrafii i słynnych chińskich wycinanek. RFI będzie również obecna na targach, zaprezentuje swoje audycje w języku francuskim oraz w wybranych językach obcych, a także swoje lekcje francuskiego, których część Państwo znacie i z naszych audycji.
RFI, Radio France Internationale.
Paryskie aktualności teatralne. Agnieszka Kumor.
Heinrich von Kleist nie miał lekkiego życia. Było burzliwe i nieszczęśliwe. Jego sztuki przejmowane były z niesmakiem, obiekcje miał nawet wielki Goethe. W wojsku służył już od 14 roku życia, co nie podreperowało jego dość marnej oceny świata tego. Upadek planów wydawniczych i romantyczna, tragiczna miłość popchnęły go w końcu w objęcia śmierci. Może dlatego jego poetyckie sztuki tak przejmują współczesnych. Francuski reżyser André Engel znany jest z ambitnych projektów teatralnych. Ten niezwykle utalentowany i inteligentny reżyser preferuje wyraźnie twórców niemieckiego romantyzmu. Z Kleista 20 lat temu wyreżyserował Penthesilea, tragiczną historię miłości Achillesa do królowej Amazonek. Dziś sięgnął do niezwykłej Kasi z Heilbronu. Sztuka nosi enigmatyczny podtytuł, czyli Próba ognia. W polskich tłumaczeniach sztuka ta występuje niekiedy pod jeszcze innym tytułem Jasnowidząca. Engel dla swego spektaklu wybrał dużą salę Atelier Berthier, która od czasu remontu głównego gmachu teatru stała się dziś jego drugą sceną. Spektakl rozpoczyna scena rozgrywająca się przed sądem kapturowym zwanym Świętą Wejmy. Miast sędziów słyszymy głosy z głośnika wybrzmiewające gdzieś ponad nami, niczym głos sądu ostatecznego. Theobald, płatnerz z Heilbronu, pozwał Fryderyka Fettera, hrabiego von Strahl, oskarżając go o uwiedzenie nieletniej córki praktykami czarnoksięskimi. Jak się okazuje, Kasia i Fryderyk spotkali się po raz pierwszy we śnie. Śnili go jednocześnie w noc sylwestrową. Aniołowie przepowiedzieli im wówczas, że spotkają się ponownie na jawie i na zawsze już zwiążą swe losy. Kasia, przyjaciółka aniołów, od razu rozpoznała swego pana i władcę i chodzi od tego czasu za nim jak cień. Wbrew wyraźnym zakazom zrozumiała zrozpaczonego ojca. Natomiast Fryderyk nawet nie przeczuwa, że córka płatnerza może być przeznaczoną mu cesarską córą i odpędza ją od siebie w pięknej, acz złej Kunegundzie, widząc przeznaczoną sobie wybrankę aniołów. Niesamowite koleje losu wykażą nieszczęsnemu, jak dalece się mylił. Kunegunda zostanie ukarana, a Kasia otrzyma swego Fryderyka, gdyż okaże się córką cesarza, spłodzoną przypadkiem w sadzie podczas niegdysiejszej wizyty cesarza w rodzinnym miasteczku jej matki. Z delikatnością pianisty Engel wprowadza nas w wyczarowany przez Kleista świat rycerskiego dramatu. Łączy przy tym epoki historyczne i style gry. Jawa i sen rozgrywanych zdarzeń mieszają się niczym prawda i fałsz w relacji bohaterów. Wydarzenia stają się zresztą jedynie pretekstem do ukazania nam tajników ich duszy, w której znalazły się zarówno jasne namiętności, jak i mroczne zakamarki. Jest przekonanie, że boski absolut kieruje ludzkimi losami, że trzeba przejść tytułową próbę ognia, gdyż poza nią stoi nasze przeznaczenie, słodkie i odurzające niczym zapach drogocennych perfum. Engel prowadzi nas do końcowego rozwiązania, gdzie pozostawia nas nagle samymi. Uśpionej Kasi Fryderyk szepcze do ucha namiętne słowa miłości: moja ukochana, moje życie, mojej klejnocie, moje marzenie. Reżyser zaczerpnął je z ostatniego listu Kleista do śmiertelnie chorej i podobno brzydkiej kochanki, z którą autor rozbitego dzbanu popełnił wkrótce potem samobójstwo. Uśpione dziewczę budzi się z krzykiem: przeżyliśmy piękną historię, czy też okazała się ona wyśnieniem. W tym ostatnim geście reżyser nawiązuje do pesymistycznej, głęboko tragicznej wizji świata, jaką wyznawał autor. Może dlatego swe sztuki umieścił na tak wielkim diapazonie uczuć, że sam ich daremnie szukał. Wspaniały, inteligentny, błyskotliwie grany spektakl, który długo pozostaje w pamięci.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem, w jednym słowie. Powtarzam, www.rfi.fr/popolsku.
Multimedia Stefan Rieger.
Kończące się w czwartek 31 stycznia targi muzyczne MIDEM, największa tego rodzaju impreza na świecie, były w tym roku pudłem rezonansowym rewolucji cyfrowej, zmuszającej przemysł muzyki do przestawienia się w pośpiechu na nowy model ekonomiczny, alternatywę dla kompaktu, który z każdym rokiem coraz gorzej się sprzedaje. Jestem zażenowany owym wstępem, który zdaje się stawiać znak równości między sztuką a proszkiem do prania, ale potraktujmy sprawę jak entomolog, który bada społeczeństwo mrówek, nie utożsamiając się bynajmniej z panującymi w nim obyczajami, albowiem między tym, co jest przedmiotem handlu, a sztuką, rozdziew na ogół jest mniej więcej taki, jak między mózgiem entomologa, a zbiorowym mózgiem mrowiska, nie bagatelizując zadziwiających osiągnięć tego ostatniego. Statystyki ogłoszone w Cannes, by wrócić do problematyki mrowiska, wydają się przesądzać o losie płyty kompaktowej, której sprzedaż spadła po raz kolejny w 2017 o ponad 19%, czyli o blisko połowę w minionym pięcioleciu. Rachuby, że skompensuje to handel muzyką wirtualną za pośrednictwem internetu lub telefonii, na razie się we Francji nie sprawdziły. Udział cyfrowej dystrybucji w rynku rośnie tu regularnie, lecz wolniej niż gdzie indziej w świecie i nie stanowi wciąż więcej niż 7% obrotów na muzycznym rynku, z czego blisko 2/3 to ładowanie muzyki na komórki. Producenci z jednej strony leją hektolitry krokodylich łez, z drugiej pukają się w czoło i przestawiają zbrodnice na nowe tory. Swe nieszczęścia przypisują zgodnie piractwu, czyli ściąganiu muzyki za frajer. To też raduje ich zapowiedź francuskiej minister kultury Christine Albanel, która obiecała w Cannes, że ustawa o ochronie praw autorskich w sieci trafi już na wiosnę do parlamentu i efektywna będzie w lecie. Przewiduje ona powołanie wysokiej komisji, która wysyłać będzie pierwsze i drugie poważne ostrzeżenie sieciowym kłusownikom przed zawieszeniem ich połączenia. Stowarzyszenie francuskich producentów SNEP powołuje się na badania przeprowadzone przez Warnera w USA, w myśl których 70% piratów zaprzestało nielegalnego ładowania muzyki po pierwszym ostrzeżeniu i nawet 90% po drugim. Nie odpowiada to wszak na pytanie, czy przestraszony sankcją pirat pójdzie odtąd skruszony do sklepu, by kupić płytę swego ulubionego artysty i zasilić kasę jego producenta. Dla tych, co znają z grubsza filozofię tyleż konsumentów, co i netu, zakrawa to na kpinę. Podejrzewam, iż nie ma takiego wyjca, który miałby coś do wygrania na czysto inkwizytorskiej strategii przyjętej przez jego sponsorów. To też sponsorzy, czytaj wielkie major companies, przychodzą wreszcie po rozum do głowy. Nie rezygnując z anachronicznej strategii żandarma typu łap złodzieja, skłaniają się coraz bardziej ku alternatywnym formom kompensacji strat, jak abonament w sieci, streaming albo nowy model ekonomii nazywany strategią globalną lub też strategią 360 stopni. Ta ostatnia nie oznacza nic innego jak przejęcie dowolnego wyjca pod swe wyłączne skrzydło, czyli zarządzanie w 100% jego karierą. Nie tylko sprzedażą kompaktów lub wirtualnych nagrań, lecz jego karierą koncertową z dnia na dzień. Idea nośna, lecz ryzykowna, gdyż podszeptuje niejednemu możliwość skorzystania z niej na odwyrtkę. Ulegając modzie 360 stopni lub pokusie niezależności, podopieczni major companies jeden po drugim zaczęli się wyprowadzać. Zespół Radiohead przeszedł na własne konto sieciowe, bodaj jako pierwszy. Robbie Williams podjął strajk protestacyjny przeciw oddaniu się swego producenta EMI w jasyr funduszu inwestycyjnego Terra Firma, nowego właściciela najpiękniejszego bodaj z muzycznych katalogów. Wcześniej już Paul McCartney powierzył swą karierę amerykańskiej sieci kawiarnianej Starbucks. Zdradzili także EMI, Rolling Stonesi. Madonna zaś widowiskowo zdradziła Warnera, ubijając targ typu 360 stopni z amerykańską firmą Live Nation, wyspecjalizowaną w organizowaniu koncertów. Jedyne interesujące pytanie dotyczy tego, jak w nowej ekonomii muzyki wynagradzani będą artyści, przynajmniej ci, którzy na to miano zasługują. Przemysł, czyli producentów, mamy w nosie. Liczy się jedynie to, czy wynagrodzenie będzie w miarę proporcjonalne do wysiłku i talentu. Żaden z alternatywnych modeli dystrybucji tego nie gwarantuje, poza ewentualnie modelem czysto indywidualnym, gdy artysta rezygnuje z pośredników, zwracając się bezpośrednio do odbiorcy. Wszystko przed tymi coraz liczniejszymi, którzy gotowi są rzucić się na głęboką wodę. Zaś dla masy godnych względnego szacunku średniaków, jedynym zapewne ratunkiem byłaby owa licencja globalna, czyli zryczałtowany abonament nieograniczony, pozwalający ściągać z sieci wszystko zgodnie z jej logiką bezkresnej dostępności, co jednak francuska minister kultury Christine Albanel w Cannes jednoznacznie odrzuciła, zgodnie z credo owej władzy, która bardziej zdaje się troszczyć o biznes niż o kulturę.
RFI w Koszalinie 98 UKF.
Książki i autorzy. Magazyn literacki RFI. Sylwia Gibbs.
Jak wielu współczesnych algierskich pisarzy, Boualem Sansal pisze po francusku. Urodzony w 1949 roku, uczył się w szkole francuskiej, studiował natomiast na Politechnice Niepodległej Algierii. Pracował jako inżynier, jako wykładowca, jako wysoki urzędnik Ministerstwa Przemysłu. W 1999 roku zadebiutował jako pisarz. We wszystkich powieściach, od pierwszej Le Serment des Barbares, Przysięga Barbarzyńców, po ostatnią Le Village de l'Allemand ou Le Journal de Frère Schiller, Wieś Niemca albo Dziennik Braci Schillerów, Boualem Sansal pisze o współczesnej Algierii. Wyłania się z nich obraz, jakiego nie ośmieliłby się dzisiaj przedstawić żaden francuski pisarz z powodu postkolonialnych wyrzutów sumienia. Boualem Sansal nie ma podobnych kompleksów. W roku 2000 powiedział na łamach miesięcznika Lire.
Jest to obraz narodu algierskiego w olbrzymim więzieniu, jakim jest Algieria. Narodu zdzieciniałego, zaślepionego, uwiązanego przez kłamstwo, który został doprowadzony do takiego stanu, że nie wie, kim jest, skąd przyszedł i czego chce.
Sansal otwarcie oskarża ludzi z Frontu Wyzwolenia Narodowego, którzy nadal są u władzy w Algierii.
Rządzić nie jest właściwym słowem, kiedy mowa o dyktatorach. Od 1962 roku żyjemy pod nadzorem, upokarzani, kneblowani, mordowani, wywłaszczani.
Nic się pod tym względem nie zmieniło, a nawet przeciwnie, skoro pierwsze powieści Sansala były jeszcze czytane w Algierii, gdzie wszyscy, jak twierdzi autor, mówią nadal po francusku, podczas gdy późniejsze powieści zostały zakazane, a autor zwolniony z pracy w ministerstwie. Boualem Sansal mieszka jednak nadal w Algierii. Chcę być tutaj, powiedział, kiedy kraj odzyska swe miejsce na ziemi i znikną aparatczycy i kapo. Tych ostatnich przedstawił w swojej najnowszej powieści pod długim tytułem Le village de l'Allemand ou le journal des frères Schiller, Wieś Niemca albo Dziennik braci Schillerów. Razem Sansal porusza dwa tematy, które są dla Algierczyków tabu. Jego bohaterowie, Rachel i Malrich, odkrywają, co się kryje za białymi plamami ich własnej i narodowej historii. Dowiadują się, że ich ojciec, Hans Schiller, był oficerem SS, że po wojnie uciekł do Egiptu, skąd został wysłany jako ekspert do Algierii. Dowiadują się przypadkiem. Po śmierci rodziców, zamordowanych przez terrorystów islamskich z GIA, starszy brat odnajdzie w rzeczach ojca insygnia SS i inne dokumenty wojskowe. Szok jest tak wielki, że Rachel popełnia samobójstwo. Młodszy brat, Malrich, przeczyta w jego dzienniku, że być synem oprawcy jest gorsze niż samemu być oprawcą. W dalszym ciągu dziennika braci Schillerów opowie nam o swej podróży do Hamburga i Kairu przez Auschwitz, śladem ojca. Styl Boualema Sansala nigdy nie mienił się tylu odcieniami, jak w tym duecie między dwoma narratorami, biznesmenem i podrostkiem z paryskiego przedmieścia. Po raz pierwszy autor pisze o życiu imigrantów we Francji, przepowiadając głosem Malricha, że blokowisko zamieni się wkrótce w doskonale zorganizowaną Republikę Islamską. Po raz pierwszy Sansal harmonijnie połączył tyle różnych wątków z myślą o czytelnikach algierskich, zwłaszcza młodych, którzy będą czytali jego powieść jak podręcznik historii. Na temat analogii między islamistami a nazistami Sansal wypowiedział się ostatnio na łamach tygodnika Le Nouvel Observateur.
Prowadząc badania nad hitlerowskimi Niemcami i zagładą Żydów, miałem coraz silniejsze wrażenie, że nazizm i porządek panujący w Algierii i w wielu innych krajach muzułmańskich i arabskich są do siebie podobne. Odnajdujemy w nich te same składniki. Jedną partię, militaryzację kraju, pranie mózgu, fałszowanie historii, pochwałę jednej rasy, czarno-białą wizję świata, tendencję do traktowania siebie jako ofiary i ciągłe przekonywanie o czyichś knowaniach – Izraela, Ameryki, Francji czy też Maroka, ksenofobię, rasizm i antysemityzm, kult bohatera i męczennika, gloryfikację najwyższego wodza, wszechobecność policji i donosicieli, zdyscyplinowane organizacje masowe, wielkie zgromadzenia, wbijanie do głów dogmatów religijnych, bezustanną propagandę, powszechną mowę trawa, zabijającą myślenie, gigantyczne projekty, agresywną retorykę przy każdej okazji pod adresem innych krajów.
Coś nam to przypomina. Boualem Sansal może jeszcze na szczęście udzielać takich wywiadów, mieszkając w Algierii. Nie jest tak źle, chciałoby się powiedzieć, ale nie o to przecież chodzi. Sansal pisze nie tylko, by oświecić rodaków, ale i ku przestrodze obywateli Zachodu, żeby nie mieli złudzeń i wiedzieli, z kim mają do czynienia.
Elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba. J'ai dit à Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux, aussi au retour de ton cou, les fruits.
Radio du monde.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem w jednym słowie. Powtarzam: www.rfi.fr/popolsku.
RFI w Słupsku 95,3 UKF.
I tak oto nasza audycja w nieubłagany sposób dobiega końca. Za kilka minut przyjdzie nam się pożegnać. Jeszcze Państwu może przypomnę najważniejsze informacje dnia w skrócie. Niemiecka kanclerz Angela Merkel popiera program reform Sarkoziego i zachęca Francję do tego, aby działała skutecznie i energicznie od 1 lipca, kiedy to obejmuje przewodnictwo w Unii Europejskiej. W Pakistanie żołnierze giną w operacji przeciwko islamistom, na Filipinach w zamachu bombowym, a ciężkie walki toczą się na Sri Lance. Michał Chodorkowski rozpoczyna strajk głodowy na znak solidarności z uwięzionym byłym współpracownikiem. Komentatorzy nie wykluczają, że władze będą go karmiły przymusowo i to w sposób bardzo nieprzyjemny. Rosja ostrzega Zachód przed wywieraniem nacisków na Białoruś. OBWE grozi Rosji niewysyłaniem swoich obserwatorów na wybory, jeśli Kreml nie udzieli zgody, aby przybyli oni tam już w przyszłym tygodniu, aby mogli się przez dłuższy czas, nie tylko jeden dzień, przyjrzeć temu, co się dzieje przed wyborami i w samym dniu wyborów. I to wszystko w naszej spotkaniu wieczornym. Serdecznie się z Państwem żegnam. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam na jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.